Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem, choć ostatnią prostą dzisiaj zaczniemy tak częściowo po gorzowsku. Będziemy o meczu Cancer Fighters i o gwiazdach sportu z całej Polski, które zjechały do Gorzowa. Dzisiaj także koszykówka i piłka ręczna i tematy transferów wzmocnień naszych dwóch najważniejszych sportów halowych. Będzie także o kajakarskim memoriale Tadeusza Chryckiewicza, który odbył się w niedzielę, i Jerzego Krajewskiego, który odbył się w niedzielę na przy przystani Admiry. Także powiemy o wyścigu Gorzów-Zielona Góra. Zajrzymy także do naszego tenisisty ziemnego. Zaczynamy od meczu Cancer Fighters. Fundacja po raz kolejny zorganizowała mecz gwiazd sportów walki. W tamtym roku to był mecz boks kontra MMA. W tym roku tych bokserów nie było za dużo, więc po prostu zrobiono mecz drużyn czarni na czerwoni. Ale w składzie obu drużyn byli nie tylko wojownicy, czy to z oktagonów, czy z ringów, ale także gwiazdy innych dyscyplin sportowych, więc naprawdę nie lada gratka, choć no niestety na stadionie imienia Edwarda Jancarza frekwencja, szczerze mówiąc, nie była powalająca. Myślę, że trochę ponad 1000 osób oglądało ten mecz, mniej niestety niż w zeszłym roku i mniej niż oczekiwano ze strony organizatorów. Można było to wyczytać między wierszami, ale naprawdę wielka gratka było zobaczyć Cezarego Trybańskiego, byłego gracza NBA, koszykarza, a także inne gwiazdy innych dyscyplin sportowych. Oczywiście byliśmy tam, oczywiście z nimi rozmawialiśmy, to teraz posłuchamy obszernego materiału z niedzielnego meczu.
Cezary Trybański, najwyższy dzisiaj zawodnik dzisiejszego meczu, i gdzie, i w bramce, i w polu, gdzie lepiej?
Na pewno lepiej na koszykarskim parkiecie, ale skoro zostałem zaproszony na taką imprezę, to oczywiście przyjąłem to zaproszenie. No, na bramce na pewno nie czuję się dobrze, ale nasz bramkarz doznał kontuzji, więc ktoś musiał go zastąpić. Wszyscy stwierdzili, że najwyższy na bramkę. Za dzieciaka było, że to najgrubszy stał na bramce, a tutaj zmienili zasady, więc poszedłem do tej bramki, ale nie, zdecydowanie lepiej się czuję w polu, jeśli gram w obronie.
Oczywiście idea meczu najważniejsza dzisiaj, to dzisiaj tu przywiodło.
Dokładnie tak, to było najważniejsze. Myślę, że tutaj wynik był taki mniej znaczący, ale jednak było widać tą rywalizację. Ale tak jak wspomniałeś, wszyscy tu przyjechaliśmy w jednym celu, żeby wesprzeć fundację, żeby zdobyła środki na leczenie dzieci.
Pierwszy raz miał pan okazję być w Gorzowie?
W Gorzowie tak, pierwszy raz.
Maciej Janowski, oczywiście nie pierwszy raz na stadionie imienia Edwarda Jancarza, ale pierwszy raz w takiej roli, jak wrażenia?
Fajna atmosfera, fajni ludzie. I trochę sportu przy ładnej pogodzie, więc było bardzo przyjemnie.
Nie ma co ukrywać, z Bartoszem, z Barzlikiem tutaj fizycznie przegrywaliście z kolegami ze sportów walki.
No tak, jednak gabarytowo troszeczkę odstajemy tutaj od reszty, ale tak jak powiedziałem wcześniej, cieszę się, że mogłem tutaj być pośród takimi zawodnikami przy tak fajnej inicjatywie, i oby ta impreza się jeszcze jakby rozrastała i za rok tutaj byśmy zobaczyli całe trybuny.
W ferworze żużla jest czasem okazja pograć w piłkę?
Tak, jakby piłkę często traktujemy jako gdzieś tam element rozgrzewki, treningu, ale jak dzisiaj było widać, dawno nie grałem.
Piotr Paluch, były piłkarz Kosmosu Rudnica i Korony Borek, no bo dzisiaj w takiej roli na boisku tutaj, jak wrażenia z tego meczu?
Bardzo fajne, swoją rolę miałem, pomocnik ofensywny, aczkolwiek no różnie wychodziło, ale też nabiłem kolegę, po dośrodkowaniu padła bramka. Fajny mecz, charytatywny, ludzie przyszli, pewnie byłoby lepiej, jakby przyszło więcej, ale dobra zabawa, naprawdę mega zabawa, i przede wszystkim nic nie było ustawione. Bo gdyby było, to pewnie dużo bramek by padło, a tak...
Nikt tu nie odpuszczał.
Nikt nie odpuszczał, męska zabawa, męska gra i parę fajnych takich dowcipów stworzyli zawodnicy. I zadowolenie, myślę, kibica.
Anzora Żyjew znowu strzelec bramki w tym meczu, ale tym razem to nie była zwycięska bramka. Ciężki dzisiaj mecz na mniejszym boisku niż rok temu.
Witam wszystkie. No oczywiście, że ciężko, bo to gorąco było dzisiaj. Ale tutaj nie chodzi, kto wygrywa, nie? bo tam to wszyscy zbieramy się, każdy jak umie, każdy jak może pomóc ludziom, którzy potrzebują. Właśnie o to chodzi, to nie ważne kto wygrał, ale staramy się komuś pomóc.
No ale wasz kapitan Michał Materla mówił, okej, idea ważna, ale my tu będziemy walczyć na 100% i to było widać chyba.
Oczywiście, oczywiście. Muszę być match rewanż, nie? Jak mówiłem, nie ważne kto wygrał. Najważniejsze, że kurde zagraliśmy i ktoś z tego będzie miał coś, nie?
Krzysztof Paczkowski dzisiaj jest strzelec dwóch bramek, no więc główny bohater meczu, jakby nie patrzeć.
Nie przesadzajmy. Gościnnie jako przyjaciel Aśki zostałem zaproszony na mecz. Udało się strzelić.
Pierwsza bramka całkiem niezłej urody.
No, mogła się podobać, no udało się, cieszę się, że pomogłem drużynie w zwycięstwie.
Jak wrażenia z tego meczu? Tak...
Bardzo fajne, bardzo szczytny cel, oby więcej takich imprez, super impreza.
Michał Materla, kapitan drużyny czarnych, czyli dzisiaj przegranych, chociaż w takim meczu przegranych oczywiście nie ma.
No nie ma oczywiście, to jest szczytny cel, mówię i tutaj wszyscy jest, jak to się mówi po amerykańsku, win and win.
Ale, tak jak to było mówione na konferencji, mecz teoretycznie towarzyski, ale tu dzisiaj było naprawdę...
Nie, no, tutaj sami sportowcy byli, każdy zaszczepiony ma tutaj chęć zwycięstwa, nieodpuszczania, więc mimo to, że nadawalibyśmy się bardziej na Paralimpiadę i pewnie byśmy zajęli jeszcze tam ostatnie miejsce, bo Paralimpijczycy to coś przynajmniej grają, ale dawaliśmy z siebie tyle, ile umieliśmy.
No, Marcin Wasilewski, jakby nie było wybitny reprezentant Polski, mówił, że jest tu kilku, którzy by sobie poradzili w jednej i drugiej drużynie.
No to mi miło z jego strony, że pozytywne głosy, mówię, no każdy dawał z siebie na maksa, naprawdę.
Joanna Jędrzejczyk, kapitan zwycięskiej drużyny, no to pełna satysfakcja, bo cel oczywiście dzisiaj ważny, no ale wygrać to też było ważne, prawda?
Nie było łatwo wygrać, tym bardziej, że panowie z czarnej drużyny wywierali naprawdę bardzo mocną presję, no i byli silniejsi. Jak dobiegałam do nich, to ja się bałam, zakrywałam jak mogłam, aby nie dostać jakiegoś mocnego kopa. Tutaj nie ma wygranych i przegranych w tym meczu, są tylko zwycięzcy i my wszyscy jesteśmy zwycięzcami. I ten wynik tak naprawdę nie jest ważny. Jestem dumna z drużyny, że chłopaki i dziewczyny dali siebie wszystko na boisku dzisiaj i tak naprawdę walczyliśmy o dobre imię, o pamięć Aleksa i walczyliśmy po prostu o dobry byt dzieciaków w szpitalach.
Marek Kopyść, główny organizator dzisiejszego pozytywnego zamieszania, dzisiaj poza boiskiem. Dlaczego?
Niestety lata, które też spędziłem na boisku i gdzieś trenując, zdał się ostatnio we znaki i mam problem z kolanem. Spróbowałem miesiąc temu, czy dałby radę chwilkę chociaż pograć, ale niestety ta kontuzja cały czas mi się odnawia, więc pozostawiłem to lepszym.
O najważniejsze kwestie teraz, co możemy na tę chwilę podsumować, jeżeli chodzi o tę imprezę?
No możemy podsumować przede wszystkim bardzo fajne wydarzenie. No wiadomo, finansowo będziemy to podsumowywać dopiero po wydarzeniu. Myślę, że już dzisiaj mniej więcej będziemy chcieli troszeczkę policzyć, ale na dniach myślę, że podamy całą kwotę, bo proszę pamiętać, że właśnie nie działaliśmy tylko dzisiaj. No też były stoiska, no niestety troszeczkę nam temperatura bardzo dużo popsuła, bo było takie słońce, że no też wiadomo, wolontariusze chcą pomagać, ale też trzeba przede wszystkim podchodzić z szacunkiem do ich zdrowia i zadbać o nie, żeby nic się po prostu nie działo. Miejmy nadzieję, że uda się osiągnąć cel.
Tak jak rozmawiałem tu z Joanną Jędrzejczyk, piękny widok, jak środowisko tak szeroko się tu integruje, środowisko sportu walki, przyjaciele, nie tylko.
Tak, myślę, że wiadomo, fundacja też ma tylu właśnie ambasadorów, którzy z nami działają, że to oni sami chcą przyjeżdżać na takie mecze. To jest, pokazuje, jak ci ludzie mają ogromne serca, nie tylko w klatkach, ale też właśnie dla innych osób, więc ja dziękuję im z całego serca, że przyjechali i pomogli właśnie mojej fundacji.
Najtrudniejsze pytanie dla organizatora za rok trzeci mecz?
Wszystkim to dzisiaj mówię, po prostu chcę troszeczkę odpocząć, bo też bardzo dużo się działo, jest bardzo dużo projektów, które jednocześnie też dogadywałem. Mam nadzieję, że niedługo uda się je zrealizować, ale tak, kolejny mecz na pewno będzie. Tym razem będziemy zmieniać miasto, ale o tym już niedługo.
Oczywiście fundacji można pomagać cały rok.
Tak, jak najbardziej można cały rok, czy to pomagać darowiznami, czy kupować nasze rzeczy w sklepie online. No, tak jak mówię, szykujemy kilka bardzo fajnych projektów. Otwieraliśmy teraz razem z braćmi z Kiba sklep. Są też ludzie, którzy niesamowicie mi pomagają. Poznaliśmy się 2 lata temu, a teraz kolejny mecz razem organizujemy. Więc ja dziękuję też, że spotkam takich właśnie wielkich ludzi na swojej drodze.
Słyszeliśmy podziękowania dla Marka Kopyścia za zaproszenie. Naprawdę było co oglądać i było z kim się spotykać, szczególnie Joanna Jędrzejczyk i Michał Materla, mocno oblegani jak miś na Krupówkach do zdjęć. Tyle na ten temat w ostatniej prostej, za chwilę gorące tematy transferów.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Joselina Majga to nowa podkorzowa Invest in the West NEI Gorzów. Rosjanka, zawodniczka nadjeżdży Orenburg, wychowanka tego klubu, 23-letnia, po raz pierwszy zagra poza Rosją, więc tak to trzeba ująć. No i na sylwetkę tej zawodniczki właściwie, dlaczego taki transfer został dokonany, o tym nam powie nie kto inny jak pan trener Dariusz Maciejewski.
Myślę, że powinna się bardzo fajnie wkomponować w nas zespół. Jest to zawodniczka, która potrzebuje dużo minut grania, bo ostatnie lata w Orenburgu, już przy tak wielkiej konkurencji, jaka tam panowała w zespole euroligowym czołówki Europy, myślę, że już przyszedł taki moment, że dojrzała koszykarsko i że będzie chciała po prostu w innym gdzieś klubie, tu akurat w naszym klubie, zafunkcjonować jako już gracz taki podstawowy, to co robi w tej chwili w reprezentacji Rosji, a więc w klubie mało minut grania, za to w reprezentacji Rosji stała się zawodniczką pierwszopiątkową, oglądałem jej teraz turniej we Francji i również grała bardzo dużo i naprawdę grała bardzo fajnie i myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o nią, to pod koszem będzie mieć z niej duży pożytek.
No i takie też historyczne nawiązanie. Była tu Rosjanka, która bardzo mocno się zapisała. To pierwsza, zdaje się, od właśnie czasu Ludmiły Sapowej, zawodniczka z Rosji.
Tak, to też myślę, że to sukces klubu. Wtedy Luda była troszeczkę przypadkowo, bo rozwiązał się zespół CSKA Moskwa i dostał tydzień czasu do rozpoczęcia ligi w Europie i dlatego Luda jakby tutaj trafiła do nas, a tym razem nie ukrywam, że Luda również miała duży wpływ na podjęcie decyzji Zosi przyjść do Gorzowa, bo wiem, że konsultowała się z nią, pytała o warunki w Gorzowie, również dość duże pozytywne rzeczy dowiedziała się również o klubie, o Gorzowie, o kibicach, o atmosferze od Raisy Musiny. Teraz, kiedy podejmowała decyzję dotyczącą przejścia do nas czy do Hiszpanii, to na pewno bardzo ważna była ta kwestia, że były obok zawodniczki, bo było zgrupowanie w Moskwie i miała kontakt zarówno z Raisą, jak i z Ludą i myślę, że one również z tego, co się później dowiedziałem, powiedziały bardzo dużo fajnych rzeczy, zarówno o mieście, o klubie, o atmosferze i to na pewno pomogło podjąć jej taką decyzję, która była korzystna tym razem dla nas.
A więc Joselina Majga dołącza do Katarzyny Dźwigalskiej, Laury Juskajte, Anny Marii Prezeli i Sheridan Green. Tak na razie wygląda skład gorzowskiej drużyny. Nie wiadomo jeszcze, co z Darią Stelmach, która nie ma jeszcze przedłużonej umowy. Nie wiadomo, czy tak się stanie. Jak się dowiedzieliśmy, nieoficjalnie dwie strony jeszcze nie podjęły takiej decyzji. A co u piłkarzy ręcznych? 7 lipca piłkarze ręczni Stali Gorzów rozpoczną indywidualne przygotowania do sezonu. Dwa tygodnie później drużyna zacznie wspólne treningi. Wiadomo, że będzie to zespół odmłodzony. Odeszło 4 zawodników, a szczególnie odczuwalny może być brak prawego rozgrywającego Adriana Turkowskiego, który zagra w superligowej Gwardiopole. O nowych graczach mówi trener Stali Dariusz Molski.
Dziesiątkowski to miało być uzupełnienie dla Turkowskiego, uzupełnienie i nauka, a co za tym idzie, to jest przyszłość i plan był taki mój, że po prostu przy Turkowskim, który będzie jak gdyby motorem napędowym i takim wentylem bezpieczeństwa dla Dziesiątkowskiego, miał się ogrywać, miał zdobywać doświadczenie, miał zwiększać swoje umiejętności i w przyszłości miał grać. No, na dzień dzisiejszy nie mamy całej prawej strony, stąd też pojawił się Szymon Światłowski. To był pomysł już mój dużo wcześniej, ale ja mam ograniczenia, moje plany to są planami, a nad tym jest dyrektor, który zawsze mówi nie i dlatego, jak powiedziałem, mam ograniczenia. I w tym momencie, nie mając już jak gdyby wyboru, wróciłem do tego tematu z Szymonem. Udało się jakoś porozumieć wstępnie i mam taką nadzieję, że dołączy do zespołu. To jest też bardzo młody zawodnik i To też miało być uzupełnienie. Jak oni sobie poradzą, nie mam zielonego pojęcia. I czy sobie poradzą, zostaną rzuceni od razu na głęboką wodę i będą musieli sobie radzić. O ile w obronie jeszcze, jeżeli ten skład tak w tym kierunku idzie, co idzie na razie, to jeszcze jakoś tam siódemkę skracimy. Bo nie wiem, jak ci chłopcy w obronie będą się zachowywali. Tego nie wie nikt i pewnie będzie potrzeba im dużo nauki. Natomiast... tak jak powiedziałem, o ile w obronie jeszcze siódemkę się skleci i to będzie naprawdę, może być przyzwoita obrona, o tyle w ataku mamy duży problem. Tym bardziej, że nie wszyscy zawodnicy mają podpisane kontrakty i ja jestem tak, to jest dla mnie najbardziej gorący okres powinien być. To znaczy, powinienem tutaj, że tak powiem, tworzyć to, co za chwilę nas spotka, czyli cały ten okres przygotowawczy. Ogólny zrób już jest dawno zrobiony, ale powinienem w szczegóły wchodzić, a tak na dobrą sprawę nie wiem, jaka będzie taktyka. Nie wiem, kto będzie grał, jaki będzie skład i trochę się tego boję.
Ma być spokojny ligowy byt.
No, to są marzenia tak na dzień dzisiejszy z tego, co tutaj jest. To są pobożne życzenia i pobożne marzenia. Ja nie jestem też cudotwórcą i wiem, jaki mam skład i tak jak powiedziałem, samą obroną się nie wygra. A nie daj Boże wejdą kontuzje jakieś, to co na dzień dzisiejszy tutaj wychodzi, to ja to tak różowo nie widzę. Z tym, że ja zawsze jestem gdzieś tam jakimś pesymistą, co jest wbrew mojemu charakterowi, ale wolę ponarzekać, wolę na zimne dmuchać. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie może nas spotkać przy jakichś tam niekorzystnych splotach okoliczności. Wystarczy, że z podstawowych zawodników wypadnie jeden i mamy dziurę na dzień dzisiejszy.
Tyle trener Dariusz Molski, jak słyszymy, nie jest do końca optymistą. Jakub Dzieciątkowski, ostatnio GKS Żukowo, Szymon Światłowski, ostatnio siódemka Legnica, to są jeszcze raz ci nowi gracze Stali Gorzów. A co na to wywołany już dyrektor? Oczywiście także rozmawialiśmy o budowie składu, o planach na przyszły sezon z dyrektorem sekcji piłki ręcznej Stali Gorzów, Krzysztofem Ziomkowskim.
No praktycznie wszystko jest zapięte prawie, że na ostatni guzik. Z tego miejsca najpierw chciałbym podziękować tym zawodnikom, którzy odchodzą i włożyli duży wkład i stracili dużo zdrowia na parkiecie w zeszłym sezonie, za co chciałbym tutaj z tego miejsca serdecznie im podziękować. Cieszy to, że jeden z zawodników idzie do zespołu superligowego, że został tutaj zauważony. To już jest czwarty zawodnik, który stawia kroki w Superlidze, czyli że to szkolenie u nas idzie w dobrym kierunku. Mamy trenera z dużymi umiejętnościami, że potrafi takich zawodników wyszkolić. To tylko świadczy o tym, że pracujemy nad rozwojem piłki ręcznej w Gorzowie. W to miejsce przychodzi dwóch zawodników nowych, młodych perspektywicznych. Jeden to Szymon Światłowski, drugi to Kuba Dzieciątkowski. Są to zawodnicy leworęczni na prawe rozegranie. Myślimy, że wypełnią lukę po Turkowskim i po Maćkowskim. A jakim wyborem okaże się w praniu. Resztę zespołu będziemy uzupełniali, jeżeli dojdzie to do skutku, zawodnikami młodymi, naszymi wychowankami z Misia. Mamy z nimi umowę podpisaną. W tym kierunku ta rozwój piłki ręcznej ma być, że mamy opierać swój skład w dużej mierze na wychowankach w późniejszym czasie, w perspektywie 5-6 lat. No nie ukrywam, że wszystko idzie w tym kierunku, żebyśmy odbudowali tą piłkę ręczną silną w Gorzowie. Po to powstały klasy sportowe o profilu piłki ręcznej, żeby młodzież się garnęła do uprawiania tego sportu i drugiej dyscypliny sportowej w Stali Gorzów, co w perspektywie niedalekiej budowy hali może naprawdę stać się bardzo wiodącą dyscypliną w Gorzowie. Także myślę, że będziemy zespół uzupełniali o swoich wychowanków. Te dwa lata zakładamy na, oczywiście na walczenie na jak najwyższe cele, jednak zakładamy, że zespół ma się cały czas zgrywać, ma być odmładzany, mają walczyć o pewne utrzymanie i za dwa lata próbowanie budować zespołu już pod awans, pod Ekstraligę. No i z takiego założenia wychodzimy. W tej chwili trzon zespołu zostaje taki, jaki jest, żeby się chłopacy zgrywali, żeby mieli czyste głowy, żeby się skupili na grze i na nauce. Dokoptujemy zawodników młodych i tak co roku planujemy przez te 2 lata tą młodzież tutaj pierwszego zespołu wkładać, a myślę, że trenera umiejętności pozwolą na ukształtowanie też tych młodych zawodników, a jeżeli się trafią zawodnicy z zewnątrz, młodzi na studia i wyrażą chęć tutaj grania i przede wszystkim godzenia sportu z nauką, to jak najbardziej też otwieramy im drogi.
Jeżeli chodzi o Jakuba Dzieciątkowskiego, no to warto wspomnieć, że to też tak jakby swój człowiek, bo z Koszczyna i miał też przygodę z misiem.
Tak, dokładnie. To jest nasz wychowanek tutaj z UKS Miś. Z Koszczyna trafił do UKS Miś, potem został wypożyczony do Wybrzeża. I jak gdyby na tym, że mamy porozumienie podpisane i wspieramy też klub uczniowski Miś, on bezpośrednio, ci zawodnicy bezpośrednio po zakończeniu gry w Misiu i za zgodą rodziców, i oczywiście za zgodą Janusza Szopy i Pawła Cichonia, przechodzą bezpośrednio do szeregi i zasilają szeregi Stali Gorzów i mogą reprezentować pierwszy zespół. Myślę, że to jest właśnie następny dodatkowy bodziec na to, żeby młodzi ludzie zaczęli uprawiać piłkę ręczną od najmłodszych lat. Tym się też bardzo dobrze zajmuje u nas Oskar Serpina, który tworzy i próbuje dzieci z ościennych gmin zarażać piłką ręczną. Na to potrzeba na pewno jeszcze czasu, ale myślę, że i tak na to, co zrobiliśmy tutaj, to jest to duży postęp. No nic, tylko czekać na wbicie łopaty i rzeczywiście trzymać kciuki, żeby oprócz żużla w Stali Gorzów naprawdę rozwinęła się następna ekstraligowa drużyna, która będzie mogła reprezentować godnie Gorzów Wielkopolski na arenie całego kraju, a może w przyszłości nie tylko kraju.
Jeszcze tylko jeżeli chodzi o tego drugiego, czyli Szymona Światłowskiego, dlaczego na niego się zdecydowaliście?
To na pewno był wybór trenera. Jest to też młody zawodnik perspektywiczny. Trener zauważył go, gdzieś obił się też ten zawodnik bodajże o kadrę. Ja gdzieś też dostałem film z nagraniami jego zagrań. No, trener nas przekonał co do słuszności zatrudnienia tego zawodnika. No i tyle. No i zobaczymy, co z tego da się ulepić.
Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Wskakujemy do wody. Na Warcie rozegrano kolejne regaty kajakowe poświęcone pamięci Tadeusza Chryckiewicza i Jerzego Krajewskiego, nieżyjących już oczywiście byłych działaczy i trenerów klubu sportowego Admira Gorzów. Największą grupą uczestników byli przedstawiciele młodszych kategorii wiekowych, choć nie brakowało seniorów. Wśród nich wyróżnił się reprezentant gospodarzy, czyli oczywiście Admiry Fryderyk Fulko. Materiał przygotował Ryszard Rachlewicz.
Pierwsze miejsce K1 seniorów, pierwsze miejsce K2 seniorów. Kolejne doświadczenie, oby tak dalej.
Czy fakt, że trenujesz właśnie na Warcie, znasz tą rzekę, znasz te prądy, miało wpływ na twoje wyniki?
Myślę, że pozostali koledzy z drugiego klubu też znają Wartę. Musiał być ktoś spoza Gorzowa, żeby nie znał, ale znajomość Warty pomaga naprawdę. Pływanie na Warcie sprawia wiele trudu, natomiast każdy, myślę, kajakarz woli pływać na stałej wodzie, typu jezioro, kanał, gdzie nie przeszkadzają żadne wiry. Kamienie przy brzegu można płynąć środkiem, spokojnie, można pracować nad techniką na jeziorach, ale Warta też swoje robi.
Prezes gorzowskiej Admiry Tomasz Maciejewski. Ja myślę, że dla Was te zawody, czyli memoriał Tadeusza Chryckiewicza, memoriał Jerzego Krajewskiego, to są zawody naprawdę niezwykle ważne.
Tadeusz Chryckiewicz jest to założyciel, a Jurek był od początku i był kontynuatorem tutaj. No, staramy się tą tradycję utrzymać. Wspaniale grupa weteranów przyłącza się, coraz większa jest moda jakby na ruch, a wracają, startują w zawodach, świetnie się prezentują, pomagają nam organizacyjnie, sprzętowo.
Wśród uczestników tej imprezy był m.in. Dariusz Bukowski. Kobiety się nie pyta o wiek, ale mężczyznę można. Ile pan ma lat?
Oczywiście na tyle, ile wyglądam, czyli 37.
A kiedy pan zakończył tak formalnie uprawianie wyczynowe sportu?
Nie, w 94 roku.
No i co skłoniło, żeby wrócić z powrotem do pływania na kajakach i uczestniczenia w zawodach z całkiem niezłym rezultatem, no bo dzisiaj drugie miejsce?
Na świecie wszyscy powyżej 35 roku życia zaczęli się ścigać. Samoorganizowane igrzyska tych starszych zawodników, którzy wcześniej brali w igrzyskach olimpijskich udział. I skrzyknęliśmy się tak naprawdę i pływamy. I doszło do tego, że na starcie staje 40, 50, 60, 60 zawodników i jest niezła rywalizacja.
A jakie znaczenie mają tego typu zawody? Memoriał między innymi Jerzego Krajewskiego, zdaje się trenera, tak?
Przede wszystkim to uczcienie pamięci Krycyjewicza i Krajewskiego, to po pierwsze, a po drugie jestem w okresie przygotowawczym przed Mistrzostwami Europy, które będę miał za miesiąc we Francji i to jest dla mnie taki start. Staję na starcie i wiem, że wzrośnie mi adrenalina, muszę się przygotować do tego, żeby po prostu później nie mieć problemu.
Marcin Ponomarenko, trener sekcji kajakowej AZS AWF Gorzów. Pana podopieczni startowali w Kanadyjkach. Jak się spisali?
No uważam, że bardzo dobrze, z racji tego, że warta jest bardzo wymagająca i praktycznie każdy, kto tu przyjeżdża, ma problemy. Ale myślę, że też dobrze się spisali z racji tego, że to są Kanadyjkarze i bardzo im ciężko na takiej wodzie. To są jeszcze dzieci 10-11 lat, więc zawody jak najbardziej udane dla klubu sportowego AZS AWF Gorzów.
Przyznam, że byłem zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że właśnie w tych najmłodszych kategoriach wiekowych startują Kanadyjkarze AZS AWF Gorzów, bo do tej pory ja tylko słyszałem o dorosłych kajakarzach i Kanadyjkarzach z AZS AWF.
Tak, do tej pory mieliśmy sekcję, znaczy cały czas mamy sekcję seniorską i medalistów olimpijskich i mistrzostw świata, lecz w porozumieniu z panem dyrektorem Markiem Zacharą stworzyliśmy młodą sekcję i chcemy rozwijać to, żeby Kanadyjki znów zaistniały na warcie.
Tyle jeżeli chodzi o kajakarstwo, tyle jeżeli chodzi o te zawody na warcie. Natomiast teraz mamy materiał dotyczący łucznictwa. W Lublinie odbyły się towarzyskie zawody dla osób niepełnosprawnych Koziołek. Tym razem Milena Olszewska, wicemistrzyni świata niepełnosprawnych, aktualna, świeża z gorzowskiego startu, startowała razem z mężczyznami, zajęła 5. miejsce. W łukach bloczkowych zwyciężył jej klubowy kolega Stanisław Kalisiak. Zaś w zmaganiach trenerów najlepszy okazał się gorzowski szkoleniowiec Ryszard Bukański.
Tam są trzy kategorie, później zwycięzcy kategorii strzelają z takiego łuku apacz, strzelają do koziołka, do takiej tarczy z koziołkiem i ten, kto wygra, to wygrywa beczkę piwa. No i oprócz tego, że zawodnicy strzelają do tego, to jeszcze trenerzy poszczególnych łuków. I tam był trener kadry Ryszard Pacura, trener Steli Kielce Ryszard Olejnik, trener startu Lublin Marek Olszewski, no i ja. Nie? Czterech trenerów strzelało o następną beczkę piwa. No i ja to nigdy nie umiałem strzelać z takich łuków, bo ja tam się nie bawiłem w takie rzeczy. No ale moja asystentka mnie tam ładnie ustawiła, Milena Olszewska, bo ona była moją asystentką w tych zawodach, podawała mi strzały, dawała mi rady, nie? I tak żeśmy dali sobie rady, nawet mówiła, że ja najrówniej strzelałem, także mogłoby to wynikać z tego, że z tych trenerów ja jeszcze jakby strzelam aktywnie, nie? Biorę udział w zawodach, no to może dlatego zdecydowało, że udało mi się wygrać, beczkę piwa mam, beczka piwa będzie tutaj użyta na takie spotkanie integracyjne, którym nie zrobimy i tą beczkę rozpiję, bo ja sam piwa nie piję.
Powiedział zadowolony trener Ryszard Bukański. Zajrzymy teraz, co słychać u naszego gorzowskiego tenisisty Karola Drzewieckiego, który walczy w turniejach rangi ITF i rangi Challenger, właściwie ostatnio w rangi Challenger w Deblach, razem z Szymonem Walkowem. Karol Drzewiecki, trzy razy panowie dochodzili do ćwierćfinałów. Jak to się układa, dlaczego to jest trudny sezon, o tym trener Drzewieckiego, trener gorzowskiego centrum tenisa Wojciech Owsiak.
Sezon jest trudny, tak jak już kiedyś wspominałem w poprzedniej naszej rozmowie.
Wynika to z faktu podzielenia rankingu na ranking ITF-owski, ranking ATP. Na szczęście od sierpnia te zmiany zostają anulowane, zostanie przywrócony jeden ranking. No niestety chłopacy i Szymon Walków i właśnie Karol mocno na tym stracili, gdyż było wiele turniejów, do których się po prostu nie zakwalifikowali. Według starego jakby rankingu mieliby miejsce gwarantowane, no tutaj na tym mocno ucierpieli, w związku z tym tych startów było też mniej. W tym roku mamy na razie powiedzmy no trzy wspólne ćwierćfinały, no i tych startów przed chłopakami teraz coraz więcej, bo jest pełnia sezonu, powiedzmy tych turniejów tutaj w Europie jest teraz więcej, więc będzie im łatwiej się do tych turniejów dostawać. No od sierpnia jak powiedzmy wróci ten stary ranking, to myślę, że też będzie trochę łatwiej. Fakt, że no później zaczyna być sytuacja trudniejsza, dlatego że tych punktów do bronienia z zeszłego roku jest trochę więcej. No przede wszystkim wiadomo, jeżeli jest ta ograniczona możliwość startu, tych meczów jest mniej, czasami trochę pechowe losowanie, no to wszystko powoduje, że gdzieś brakuje tej liczby rozegranych spotkań. No ale okej, no mamy to co mamy, taka jest rzeczywistość i niestety no musimy sobie z nią radzić w tej sytuacji. No nic, patrzymy do przodu tak naprawdę, to nic nie możemy zrobić do tego sierpnia, jakby wykorzystujemy to co jest. Przed nami turnieje w Genewie, w Lyonie i Sopot oczywiście, Challenger. No i na razie na tych najbliższych celach staramy się skupić.
Z tych występów, które były, któryś warto wyróżnić?
W Izraelu chłopacy ograli izraelską parę, bardzo dobrą zresztą, między innymi Erlicha, niedawno jeszcze piątą rakietę świata, zwycięzcę wielkoszlemowego Australian Open, także bardzo dobry mecz, super zagrali. W ćwierćfinale przegrali niestety 16-14 w super tiebreaku, troszeczkę tam warunki chyba zewnętrzne chłopaków, że tak powiem, dobiły, bo trenowaliśmy tutaj w tym zimnym okresie, kiedy było po 10 stopni, a wyjazd tam wiązał się z 37-stopniowym upałem w cieniu. Więc po paru dniach chłopacy naprawdę mieli, no jakby nie byli adoptowani do tego. No tak jest, niestety ciężko w obecnej sytuacji jakby zaplanować ten wyjazd wcześniej, gdyż jakby dowiadują się zawsze na ostatnią chwilę, że do tego turnieju się dostaną, czyli z reguły jest to niedziela, trzeba zorganizować sobie lot, lecieć i mecz jest wtorek, więc tego czasu, że tak powiem, do aklimatyzacji jest mało niestety.
Tenisowe życie, o którym nam opowiedział trener Wojciech Owsiak. W ostatniej prostej został jeszcze jeden temat, temat kolarski, o tym za chwil kilka. 153 kolarzy wyruszyło z Gorzowa na 113-kilometrową trasę wyścigu Gorzów-Zielona Góra. Na metę w Zaborze po 3 godzinach i 2 minutach niemal równo wpadli olimpijczyk z Atlanty Sławomir Chrzanowski z Dzierżoniowa i Łukasz Harbacewicz z Goleniowa. A materiał z tego wydarzenia przygotował Marek Staniszewski.
Bardzo ciężki przede wszystkim przez pogodę, było bardzo gorąco, ale i też dzisiaj wiatr nie był nam sprzyjający, cały czas mieliśmy pod wiatr, albo z przodu, albo boczny. Z tego miejsca chciałem podziękować Łukaszowi tutaj, Harbacewiczowi. Udało nam się odjechać, nie wiem, więc za chyba 15 do mety, 11 i jechaliśmy we dwóch zgodnie. No dzięki Bogu dojechaliśmy szczęśliwie, bezpiecznie, udało się.
Pan jest oczywiście znanym kolarzem, bo przecież ma pan w swojej biografii wiele znanych wyścigów.
To troszeczkę paradoks, bo nie jedzę, żeby wygrywać, jedzę, żeby się bawić, ale też pracuję w firmie, która mnie zobowiązuje, gdyż sprzedaję odzież kolarską i od 2 lat schudłem 25 kilo, tak? Także to jest mój największy sukces, zejście z mojej wagi i dobra zabawa.
W ubiegłym roku nie było pana w wyścigu Gorzów-Zielona Góra, teraz pan spróbował i od razu wygrana.
Byłem na mecie i zapragnąłem rok temu na tę imprezie wystartować, bo była bardzo fajnie zorganizowana, gdyż Leszek z kolegą fajnie tą imprezę zrobił na wysokim poziomie, dlatego postanowiłem sobie już wtedy, że tutaj wystartuję, no i jestem.
Harbacewicz Łukasz.
Stoczyliście walkę prawie że na kresce ze Sławomirem Chrzanowskim.
Sławek dawał mocniejsze zmiany na góry, pod górę. Dlatego zdecydowałem, że nie będę tutaj świrował. Po prostu pan Sławek zainicjował akcję. Tutaj była moja jedyna szansa, bo w grupie nie mogłem finiszować, gdyż coś się stało mi z tylnym hamulcem i po prostu tylko przedni miałem. I to jednak bardzo niebezpieczne jechać w grupie na jednym hamulcu. Tak więc była tylko możliwość albo przed grupą, albo za, ze względu bezpieczeństwa.
Startowaliście o godzinie 11 z Gorzowa, tutaj przyjechaliście w
3 godziny 2 minuty, tak, dobra średnia, jednak warunki, tak jak kolega mówił, były dość niesprzyjające, mocno podwiatno i temperatura, jednak tutaj sędzia się wywiązał, na bieżąco podawał nam wodę, kto chciał podjeżdżał, dostawał butelkę zimnej wody, dzięki temu po prostu jakoś dojechaliśmy.
Który to pana wyścig tegoroczny, jeśli chodzi o szosę?
W tygodniu jeżdżę 2 wyścigi, tak od kwietnia, także ciężko policzyć. Co czwartek jesteśmy na torze Poznań i sobota, niedziela, dziś przeważnie wyścig w Polsce.
Tadeusz Jasionek, prezes Lubuskiego Związku Kolarskiego. Jak zwykle czynnie w wyścigach kolarskich.
Jak zobaczyłem 34, to mówię, tu już jest po mnie. Ale przy jakichś opatrznościach jakoś sobie dałem radę, bo to był mój główny przeciwnik. Nie górki, których było mniej jak w ubiegłym roku, ale pogoda straszna.
Zwyciężczyni w rywalizacji kobiet.
Ewa Bańkowska, należy do klubu NTS Spectrum Bike Nowogard. W zeszły weekend razem z trenerem wygraliśmy Puchar Świata na Słowenii w Lubilianie. W jeździe na czas, na dystansie 22 km. Ja z pierwszym miejscem, Janek, trener, drugie miejsce oraz ze startu wspólnego na 160 km trzecie, więc przywieźliśmy do Polski jako reprezentacja 3 medale.
Czyli ten dzisiejszy wyścig Gorzów-Zielona Góra to był łuka z masłem.
Tak, w porównaniu do Pucharu Świata, gdzie jednocześnie startowało 4000 kolarzy, to dużo lżejsza trasa.
Lech Piasecki, współorganizator wyścigu Gorzów-Zielona Góra. W ubiegłym roku było 100 uczestników, w tym roku ponad 150, a więc frekwencja rośnie. A jeśli chodzi o obsadę, chyba też znacznie mocniejsza niż w poprzednim sezonie.
Obsada znacznie mocniejsza. Warunki w tym roku były dużo trudniejsze, bo w zeszłym roku zawodnicy mieli z wiatrem albo z wiatrem sprzyjającym. W tym roku było pod wiatr albo bocznie sprzyjający, także dużo, dużo cięższe warunki. Poza tym pogoda taka jak na Giro Italia, 34-35 stopnie, więc strasznie gorąco. Co to się przekładało na jazdę, na ucieczki, na to, co się działo na trasie. Myślę, że wyścig generalnie bardzo ciekawy, zawodnicy zadowoleni, przejechaliśmy bezpiecznie. I to jest najważniejsze.
Wygrana Sławomira Chrzanowskiego i Ewy Bańkowskiej to nie jest niespodzianka.
No, obydwoje bardzo dobrzy zawodnicy. Sławek, uczestnik olimpiady, także wielokrotny reprezentant kraju. Kadrowicz w tej chwili ściga się dla przyjemności. No i fajnie, że tutaj podkreślił swoją obecność.
Tyle jeżeli chodzi o wyścig Gorzów-Zielona Góra i tyle jeżeli chodzi o ostatnią prostą. Zaproszenie oczywiście jutro na magazyn piłkarski po godzinie 17:00. Tam przyjrzymy się, co słychać u naszych trzecioligowców, czwartoligowców. No, muszę się przyzwyczajać, musimy się przyzwyczajać. No jeszcze formalnie trzecioligowców jakby, bo formalna weryfikacja rozgrywek odbędzie się dopiero, ale wiem, oczywiście Stilon i Warta spadły. Naszych finalistów Pucharu Polski na szczeblu województwa, bo o tym będzie mowa jutro w magazynie piłkarskim. Będziemy także podsumowywać sezon w wykonaniu piłkarek TKKF Stilonu, a także zajrzymy do juniorów Stilonu, którzy niestety 4 wysokimi porażkami z rzędu zakończyli makroregionalną ligę juniorów starszych. To będzie jutro, oczywiście magazyn żużlowy w środę po godzinie 13:00. Daniel Rutkowski coś tam na pewno uszykuje ciekawego. A dziś, na dziś to wszystko. Za dziś dziękuję. Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95.6 FM.